Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Kiedy wczytuję się w słowa tej Ewangelii, to od pewnego czasu one będą mi się kojarzyć z pewnym wydarzeniem i z pewną rozmową, którą przeprowadziłem dosłownie 3 tygodnie temu z księdzem Piotrem Grasem, myślę w większości bardzo dobrze znanym człowiekiem, który został oskarżony o niemoralne postępowanie względem pewnego człowieka. Udało się doprowadzić do apelacji. Apelacja została wygrana. Ksiądz Piotr został po 10 miesiącach zwolniony z więzienia. Zobaczymy, co będzie dalej, czy ten proces zostanie wznowiony i czy jest szansa na to, że zostanie w końcu uczciwie przeprowadzony, czy też może nie. Ale w każdym razie, kiedy spotkałem się z nim niedawno, żeby zobaczyć go jako człowieka, którego bardzo sobie cenię, zobaczyć, w jakim jest stanie, to w pewnym momencie, kiedy pytałem go, a czy miałeś możliwość, żeby przystępować tam do Komunii Świętej, no bo miał zakaz oczywiście sprawowania Eucharystii jako kapłan w więzieniu, on mówi, no, że nie było takiej możliwości i też pytałem, czy może jakiś kapłan przychodził lokalny, albo czy dojeżdżał i czy zapewnił ci, nie wiem, spowiedź, komunię, że nikt nie chciał, bali się. I on wtedy powiedział: ale przyjdzie ten moment, że Pan Jezus do nich powie: byłem w więzieniu, a nie przyszliście do mnie. Nie odwiedziliście mnie. I powie do nich: idźcie precz w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. I te słowa bardzo mocno uderzyły moje serce, bo poczułem ich prawdziwość w historii człowieka, którego bardzo dobrze znałem. Tak właśnie nieraz jest, Ja tego też doświadczałem jako kapłan, który starał się bronić księdza Piotra, organizować pomoc, nie tylko ja, bo było więcej takich osób. Ileż się nasłuchałem, obrońca pedofila. Jak można brać w obronę kogoś oskarżonego tak niecne czyny? A mówię, a jeżeli jest niewinny, to już nie można stawać w obronie człowieka? Gdzie tu jest wasze chrześcijaństwo? Gdzie jest wasza obrona? Czasami człowiek ma ochotę tu po nazwiskach powiedzieć, kto tutaj najbardziej był oburzony tym, że jak śmiemy stawać w obronie oskarżonego księdza Grasa. Na pewno jest winien. Nawet procesu nie było jeszcze. Na pewno jest winien. Trącić do więzienia. Niech umrze, niech zginie. Dokładnie to samo było w czasach Pana Jezusa. I ci, którzy dzisiaj uważają siebie za tych świętych, obrońców moralności, może właśnie się znajdą po tej stronie na tym sądzie ostatecznym. Po tej stronie, gdzie Bóg powie, idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Przed każdym z nas jest taka próba, która będzie nas wiele kosztowała. Próba miłości, próba miłosierdzia. Jak zdamy ten egzamin? Czy rozpoznamy Chrystusa cierpiącego w tym człowieku, który został odrzucony z powodu swojej różnorakiej biedy? Czy rozpoznamy w nim Chrystusa? Czy znajdzie się w nas ta odwaga, którą miała święta Weronika, że przedarła się przez tłum żołnierzy, otarła chustą twarz Jezusa? Czy znajdzie się w nas choć odrobina, cząstka owego Szymona z Cyreny, który mimo, że przymuszony, ale jednak pomógł nieść Chrystusowi krzyż? Czy znajdzie się w nas odrobina świętego Jana Ewangelisty, który został pod krzyżem, nie uciekł, trwał pod tym krzyżem? Czy jesteśmy w stanie wytrwać przy człowieku, który jest na dnie, zobaczyć w nim tą biedę Jezusa Chrystusa? Dzisiaj napisała do mnie pewna moja znajoma krótkiego maila i opisuje w nim pewien proces przemiany, która się w niej dokonała pod wpływem opieki nad chorym, można już powiedzieć, umierającym ojcem. Chciałbym zacytować teraz tę wiadomość. Kiedyś ksiądz pisał pewne posty o traktowaniu osób starszych. Z wieloma teoriami się nie zgadzałam. Z niektórymi chciałam księdzu wykrzyczeć, jak ksiądz bardzo się myli. Teraz jestem obok taty, dla którego starość jest okropna i niewdzięczna. Z człowieka bystrego, śmiałego, wysportowanego, eleganckiego jest to teraz schorowany staruszek, który nie rozumie rzeczywistości. Trwanie przy takim człowieku też nie jest łatwe, bo nie rozumie się jego zachowań. Naprawdę to zupełnie inny świat. Jeszcze miesiąc temu przez zachowania taty byłam gotowa wyprowadzić się z rodziną. I pewnego dnia wszyscy złapaliśmy jakiegoś wstrętnego wirusa, a mój tato dostał bezwładu nóg. Karetka, pomoc, mój mąż nosił tatę. I wtedy zobaczyłam, że tato nic nie kojarzy, nie rozumie. Zmiękłam i nawet to, co robi, co wydaje się grzeszne, już wiem, że nie jest takim, bo on już jest w innej świadomości. Nigdy nie spotkałam się z tak trudnym starzeniem się. Tracenie świadomości z tego, co się mówi, co się robi, 180 stopni inny niż on sam. A wie ksiądz, że jak wezwałam karetkę do ojca z powodu bezwładu nóg, to na wypisie było napisane, że karetka go zabrała z powodu gorączki. Brak mi słów na to, co się działo, jak traktował go personel medyczny. Wszystko to jest bardzo trudne. Myślę, że nikt nie jest od razu gotowy na starość. I potem jeszcze napisała: mój tato, widzę, ma demencję coraz większą. Najbardziej byłam zła na tatę za zachowania, które mogą narazić naszych bliskich na różnorakie grzechy. Nie wiem, jak mi Bóg pokazał tatę w czasie ostatnich dni, ale zaczęłam w tym jego nieogarnięciu, braku świadomości dostrzegać świętość, bo jest w dużej mierze zależny od innych, jak dziecko. Biedny mój staruszek. No właśnie. Czy w tej ludzkiej biedzie, zawinionej czy niezawinionej, jesteśmy w stanie zobaczyć cierpienie samego Jezusa Chrystusa i przyjść z pomocą, trwać przy tym człowieku, kiedy tak wielu odchodzi, zostawia, myśli, niech się inni tym zajmą, to nie moja rzecz. To jest właśnie sprawdzian, który każdy z nas musi przejść w ciągu swojego życia. Może dla kogoś to będzie jednorazowa sytuacja. Może ktoś ten sprawdzian przechodzi przez wiele lat. Im ciężej, im trudniej, im więcej cię to kosztuje, wiedz, tym większa będzie nagroda w niebie. Tym większą wdzięczność okaże ci Chrystus. I tym większą odczujesz radość, kiedy powie ci Jezus: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Żeby zdać ten egzamin, trzeba się bardzo modlić. Żeby to nasze serce było sercem samego Jezusa. Żebyśmy potrafili kochać tak, jak Jezus kochał ludzi, z którymi spotykał się chodząc po ziemi. Żeby nasze spojrzenie było takim spojrzeniem, jakie miał Jezus. I żeby nasz język był jak język Jezusa, który niósł pocieszenie, wsparcie. Nigdy nie krytykował, nigdy nie miażdżył, nie niszczył. Trzeba się o to modlić. Wspominałem wczoraj, przedwczoraj o wielkich łaskach związanych z kultem Najświętszego Serca Jezusa, z modlitwami, które Kościół już od wieków odmawia, ku czczeniu serca Jezusa Chrystusa. I uważam, że jeżeli chcemy dzisiaj zawalczyć o to Jezusowe serce dla nas samych, aby zdać dobrze ten egzamin z miłości, z miłosierdzia, potrzeba nam codziennie się modlić. Oto ludzkie serce, oto serce Jezusowe. Tu musi dokonać się największy cud, tu musi dokonać się nasza największa przemiana. To nie o to chodzi, żeby od czasu do czasu wzruszyć się czyimś cierpieniem, rzucić pieniążka na jakąś ważną sprawę. Tu chodzi o te egzaminy, które dokonują się za zamkniętymi drzwiami, kiedy nikt tego nie widzi, tego twojego poświęcenia, twojego łamania się, bo trzeba przezwyciężyć nieraz swój wstyd, niechęć, rozczarowanie, może jeszcze jakieś inne bariery, które pojawiają się przy takich oczywistych próbach spotykania się z czymś, cierpieniem, chorobą, starością i tak dalej. Tu potrzeba nadzwyczajnej Bożej łaski. Wspominałem świętą Małgorzatę Marię Alacon i ona tuż przed wstąpieniem do zakonu bardzo modliła się o taką miłość, jaką miał Jezus do ludzi, których cierpiał. Była tym zafascynowana. I w jednym ze swoich pism, autobiografii, napisanej na żądanie jej kierownika duchowego, tak wspominała jeden szczególny moment, kiedy to zachorowała jej mama. Zachorowała na chorobę, na którą ówczesna medycyna nie znała lekarstwa. Przecież to był XVII wiek. Jeżeli miałbym ją jakoś opisać, bo nie wspominała, przynajmniej ja nie przypominam sobie, jaka to by mogła być choroba, ale wspominała w tych pismach, że jej mama miała jakieś nabrzmiałe wrzody, ropiejące, strasznie śmierdzące. I te wrzody wydzielały potworną woń, straszny smród, że nikt nie chciał nawet być w obecności tej chorej kobiety, bo wszystkich brało na wymiot i ona cierpiała sama. I wtedy ta młoda, 20-paroletnia dziewczyna prosiła: Panie Jezu, pomóż mi zobaczyć, że to Ty jesteś w tej mojej chorej matce. A ta matka nie zawsze była dobra dla tej swojej córki. I ona dostała w swoim sercu tak wielkiej miłości do niej, że pomimo, że już nawet lekarz nie chciał zapisywać żadne lekarstwa na tą jej chorobę, na to cierpienie, to ona pomyślała, że będzie po prostu je przemywać na ile się da, zwykłą wodą, ale też będzie starała się całować te rany. Oczywiście pomyślibyśmy sobie, że no nie wolno w taki sposób, ale mówiła, może Jezu ten pocałunek coś zmieni. I okazało się, że w krótkim czasie to wszystko zniknęło. Nastąpiło uzdrowienie siłą jej miłości. Oczywiście to jest przykład nadzwyczajny, ale on pokazuje coś ważnego. Kiedy człowiek przełamie się, ten wewnętrzny jakiś wstręt i okaże miłość, serce człowiekowi, który tego potrzebuje, to może dojść do prawdziwego cudu. Ale to jest możliwe, jeżeli poprosimy najpierw Jezusa, żeby ten cud dokonał się w naszym sercu. Żeby nasza miłość była tak potężna, tak silna, jak miłość Jezusa Chrystusa, który dotykał, przytulał ludzi, brał na ręce i odzyskiwali zdrowie. Prośmy Pana Jezusa o te cuda w naszym sercu, aby nasze oczy, serce stały się jak Jego serce. I powtarzajmy często tę modlitwę, którą słyszeliśmy wczoraj. Jezu, uczyń nasze serca według serca Twego. Amen.